Psalm 72 wyznacza koniec księgi drugiej, wchodzącej w skład księgi psalmów. Jest podstawą kończącego słowa studium krystalizującego księgi psalmów. Cieszycie się z tego szkolenia? Czy pocałowaliście syna? Po prostu dziękujemy Panu za to, w jaki sposób przedstawił nam samego siebie za pośrednictwem różnych naczyń glinianych, które zawierają bezcenny skarb. Panujący Chrystus odzyskuje ziemię dzięki nawadnianiu. Nasienie tego poselstwa, jeśli chodzi o naszego brata, zostało zasiane do mojej istoty 42 lata temu, w trakcie konferencji i szkolenia w 1969 roku. Były to historyczne chwile w pańskim uzyskiwaniu. To w tym czasie brat Lee otworzył sprawę opartą na psalmie 72, rozumianym duchowo w świetle Bożej ekonomii, że wprawdzie Chrystus musi sądzić w sprawiedliwości i musi wylać się gniew Boży podczas wielkiego ucisku. Ale gdy będzie on panował w Jeruzalem i odzyska ziemię, głównie będzie dokonywał tego za pośrednictwem podlewania i przepływania. Głównym brzemieniem w tym poselstwie są aspekty tego, co zobaczymy pod koniec tego konspektu. Musimy więc rozważyć pewne rzeczy i omówić je. Ufam Panu, że w Jego przepływie będziemy mogli przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na przejście przez konspekt, ponad pół godziny, i rozwiniemy brzemię od strony doświadczenia związane z Pańskim panowaniem i odzyskiwaniem dzięki przepływowi. W Pańskiej obecności, przed Jego obliczem i przed Wami wszystkimi, także przed Waszym czystym sumieniem, mogę zaświadczyć, że to, jak podejdziecie do ostatniej części tego konspektu, którym jest brzemię związane z doświadczeniem, określi Waszą duchową przyszłość na resztę Waszego życia. I prawdopodobnie będzie decydującym czynnikiem, który zaważy o Waszej pozycji w Królestwie. Jest to na tyle istotne. Konspekt, który mamy dzisiaj przed oczami, od pierwszego punktu rzymskiego do punktu rzymskiego 5b2, właściwie dotyczy wizji. Wizji Chrystusa, który przychodzi w zwycięstwie. Wizji Chrystusa, który panuje w sprawiedliwości. Pozostała część, która jest raczej krótka, dotyczy zastosowania dzięki doświadczeniu. Musimy podzielić się wieloma rzeczami. Niektóre z nich trudno wypowiedzieć, ale trzeba to zrobić, gdyż jesteśmy na szkoleniu. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, o co chodzi na tym szkoleniu poświęconym psalmom. To ziemia. Chrystus, dom, miasto, ziemia. Pierwszy punkt rzymski. Gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, weźmie w posiadanie ziemię, która została mu dana na własność i ustanowi na niej całe Boże Królestwo, odzyskując w ten sposób Boże prawo do niej. Psalm 24:1. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat i jego mieszkańcy. W świetle wersetów 7-10 tego psalmu powróci zwycięski Chrystus. Prawdopodobnie typem jego powrotu jest wejście Arki do miasta Jeruzalem. Wiemy, że ustanowi on swój tron w Jerozolimie. W Ewangelii Mateusza 5 Pan powiedział o Jeruzalem, że jest miastem wielkiego króla. Sytuacja, w jakiej znajdzie się Izrael pod koniec wielkiego ucisku, będzie tak rozpaczliwa, że ich jedyną ucieczką będzie powtórzenie i wypowiedzenie modlitw ze Starego Testamentu, których poproszą Pana, abyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Nie będą już mogli dłużej ufać swoim wojskom i armiom. Wierni poproszą Pana, otwórz niebiosa i zstąp. I On to zrobi wraz ze swoją zwycięską oblubienicą, która jest Jego zwycięską armią. Czy chcielibyście tam być? Żeby tam się znaleźć, najlepiej dalej całować Syna, aż uczyni was swoim powieleniem. A Psalm 24:7-10 ukazuje zwycięskiego Chrystusa, który jest nadchodzącym królem w wiecznym Królestwie Bożym. B. Król chwały to Jahwe zastępów, zwieńczony trójjedyny Bóg, ucieleśniony w zwycięskim i nadchodzącym Chrystusie. Z ludzkiego punktu widzenia, śmierć Pana na krzyżu była straszną porażką. Słowo król pojawia się wielokrotnie. Posługiwał się nim Piłat, gdy przesłuchiwał Pana. Zgodnie z jedną Ewangelią zawołał on: czy mam ukrzyżować waszego króla? Oni odpowiedzieli: nie mamy innego króla oprócz Cezara. Wówczas napisał pewien plakat, znak, i umieścił go na krzyżu. Jezus Nazarejczyk, król Żydów, król żydowski. Nasz król został ukrzyżowany. Był nie tylko ukrzyżowanym zbawicielem, zbawcą. Był ukrzyżowanym królem. Żołnierze wyśmiewali się z niego. Włożyli na niego szatę z purpury. Zawiązywali mu oczy, bili po głowie, mówili: prokuj. Kłaniali się przed nim i wyśmiewali się z niego. W jednej Ewangelii powiedzieli, że powinien umrzeć, ponieważ uczynił się Synem Bożym. Inna Ewangelia powiedziała, że uczynił siebie królem. Nikim siebie nie uczynił. Był umiłowanym Synem. I był Synem Dawida. Godzina Jego pozornej porażki była godziną ogromnego zwycięstwa, gdyż wszystko, co negatywne we wszechświecie, włączając samego diabła, wszystkiemu temu został położony kres. Następnie został wzbudzony z martwych, wyniesiony i osadzony na tronie, ale wciąż Izrael i narody nie rozpoznają go. Ale to się zmieni, ponieważ nadchodzi król i przybędzie on w chwale, splendorze i zwycięstwie. Jeden. Jahwe to Jezus. Natomiast Jezus to wcielony, ukrzyżowany i zmartwychwstały trójjedyny Bóg, który jest silny w boju i zwycięski. Dwa. Powróci on w zmartwychwstaniu wraz ze swymi zwycięzcami, by wziąć w posiadanie ziemię na królestwo dla siebie. Że mógł to zrobić, Pan musi mieć w kościołach, musi uzyskać w nich rzeczywistość Syjonu. Mam nadzieję, że we właściwym czasie uważnie będziecie studiować ostatnią część konspektu 9. Ponieważ połączenie nawrócenia, przebaczenia i wyznania z Bożym przebaczeniem ma na celu wzbudzenie brzemienia o zbudowanie Syjonu. Syjon, symbolizowany przez tę górę, to aspekt życia Kościoła, który jest w pełni otwarty na Pana. Wiemy z tego, co Pan powiedział do Kościoła w Laodycei, że odzyskany Kościół może popaść w degradację i w praktyce Pan może być na zewnątrz tego Kościoła. Możecie w to uwierzyć? Puka, aby wejść. Tymczasem Syjon, rzeczywistość ciała, zwycięzcy, ci, którzy zostali ożywieni w kościołach, są w pełni otwarci na Pana. Pan w pełni ich posiadł. Pan uświadamia sobie, oto mój przyczółek. To jedyna rzecz na ziemi, całkowicie otwarta na mnie. Ci, którzy stanowią Syjon, wynik pełnego Bożego zbawienia, bez wątpienia będą zwycięzcami, którzy powrócą wraz ze zwycięskim Chrystusem i będą z Nim panować. Drugi punkt rzymski. Tematem psalmu 69 jest Chrystus cierpiący, którego przedstawia cierpiący Dawid. Natomiast tematem psalmu 72 jest Chrystus panujący, którego obrazuje panujący Salomon. Psalm 72 to tak naprawdę psalm o królu Salomonie, który jest typem panującego Chrystusa. Salomon stanowi typ Chrystusa, który jest synem Dawida, tego, który dziedziczy jego tron i królestwo. Czytajcie pierwszą Księgę Królewską i pierwszą Księgę Kronik, opis królestwa Salomona. W jego czasach nie ceniono srebra. Król sporządził tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem, a przy poręczach stały dwa lwy. Gdy królowa Szeby przybyła i aby sprawdzić go, zadając mu różne pytania, zbadać jego mądrość, zaparło jej dech w piersiach, gdy zobaczyła ozdoby, porządek i obejście wszystkich sług Salomona. Oto obraz Chrystusa w chwale, który panuje w swoim królestwie. Po przeżyciu na ziemi życia pełnego cierpień, przedstawionych przez cierpienia Dawida, przerwałem w połowie zdania, żeby was zapytać. Czyż w poselstwie 11 nie usługiwano wam w szczególny sposób? Czy nie zobaczyliście Pana dzięki naszemu drogiemu bratu? Nie stał się dla was najcenniejszy? Od początku do końca opanowało mnie świeże odczucie tego, jak on cierpiał, żeby zrealizować Bożą ekonomię. Nasz Pan cierpiał w ten sposób. A następnie Chrystus wstąpił do niebios, gdzie teraz panuje jako król, którego typem jest Salomon. Izrael tego nie rozpozna, nie uznaje. Nie uznają również tego narody. W dużym stopniu chrześcijaństwo, rozumiane jako zorganizowana religia, nie żyje zgodnie z tym. Jednakże my mamy sposobność w życiu Kościoła, w Pańskim uzyskiwaniu, żyć pod wpływem takiej wizji. Dzisiaj, gdy zbieramy się tutaj, jest Bóg, człowiek, król we wszechświecie. Mamy najchwalebniejszego króla. Izajasz prorokował, wasze oczy ujrzą króla w jego pięknie. Nawet w tej chwili, w duchu, w którym znajduje się niebiańska drabina i łączy ziemię z niebem, sprowadza niebo na ziemię, możemy wejść do niebieskiego świętego świętych i ujrzeć to, co ujrzał Jan w duchu. Ujrzał tron i na tronie siedział baranek. Nasz Pan Jezus, Nazarejczyk, jest teraz Królem Królów i Panem Panów. Jakże to wspaniałe. Trzeci punkt rzymski. Obrazem panującego Chrystusa w psalmie 72 jest panujący Salomon, syn Dawida, w czasach jego pomyślności i rozkwitu, co wskazuje tytuł i pierwszy werset tego psalmu. Co za wstyd, co za hańba, że niektórzy wierzący głoszą tak zwaną Ewangelię dobrobytu. Uczą wierzących, niewłaściwie powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa 8, że Bóg chce, abyście byli bogaci. Bóg chce, żebyście byli zamożni. Owszem, Bóg chce, abyśmy byli zamożni i mieli się świetnie, gdy sam Pan będzie zamożny i zakwitnie w następnym wieku. Ale drogą do tronu, do chwały, jest Psalm 69. Drugi jest do Koryntian 4. List do Filipian 3:10. Drogą jest świadectwo brata Nia, a także brata Lee, chociaż w inny sposób. Oto nasza ścieżka w Pańskim uzyskiwaniu. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy dorastają w północnej Ameryce, nie ulegną zepsuciu w wyniku łatwego życia, tak iż nie będą mogli obrać wąskiej drogi. Nie będą mogli iść dalej ścieżką posługi. Posługi poprzez krzyż. Posługi powstałej w wyniku nacisków, które nas pochłaniają. Nacisków, których nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić. Oto w jaki sposób powstaje posługa. Jestem wdzięczny za to, że Pan pasie pracujących świętych, świętych, którzy są dorosłymi, młodymi ludźmi w dorosłym wieku, zachęca ich do tego, aby byli witalnymi, aby organicznie służyli w Kościele. Powtarzam, wielu z Was poniesie odpowiedzialność. Nie tak się stanie. Wielu z Was będzie zaangażowanych w dzieło lub służyć w pełnym wymiarze czasu. Niech tak będzie. Kto jednak obierze drogę posługi pod wpływem światła objawienia? Pierwsza konferencja, w której uczestniczyłem latem w 1967 roku, dotyczyła posługi poprzez krzyż. Brat Lee przedstawił dwie drogi. Daru i posługi. Następnie zachęcił nas do modlitwy. Panie, proszę, daj mi doświadczenia, których potrzebuję, które doprowadzą do powstania tej posługi. Bracia, nie odwołuję się do waszych aspiracji, żebyście byli kimś wyjątkowym. Ale na tym polega przeznaczenie niektórych z was. Do tego się sprowadza. Czy myślicie, że stanie tutaj jest czymś chwalebnym, czymś prostym? Czy w ogóle macie jakieś pojęcie, jaką trzeba było zapłacić cenę, żeby wzbudzić nawet małą miarę Pańskie posługi? Z innego powodu nie mogę zakończyć swego biegu w pokoju. Bez względu na to, kiedy to nastanie. Może to jeszcze trochę potrwać. Dopóki nie ujrzę braci, którzy zostali złamani, z którym Pan się rozprawił, których Pan pochłonął, których ukrzyżował, którym został położony kres, którzy zostali przebudowani, wzbudzeni z martwych i scaleni. Wówczas będziecie dalej żyć w społeczności Jego cierpień, aż zakończy się wędrówka. I wtedy będziecie mogli popatrzeć, spojrzeć ku nadchodzącemu królestwu. Może wydać ostatnie tchnienie, tak jak to zrobił Paweł. Powiecie, biegu dokończyłem, zachowałem wiarę, stoczyłem dobry bój. Teraz wiem, że odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. Musimy porównać ze sobą psalm 69 i 72 i ujrzeć, w jaki sposób Chrystus z psalmu 72 stał się najpierw Chrystusem z psalmu 69. Psalm 72 pokazuje Chrystusa, który panuje nad ziemią. Wszyscy królowie oddadzą pokłon, a wszystkie narody będą mu służyły. Psalm 72 to chwalebny obraz tego, jak Pan odzyska całą ziemię, weźmie ją w posiadanie i będzie nad nią panował. Panowanie Chrystusa, którego obrazem jest Salomon, nastanie w tysiącletnim królestwie w wieku przywrócenia. Czwarty punkt rzymski. Panowanie Chrystusa będzie przebiegało w sprawiedliwości i w prawości, dzięki czemu nastanie pokój. Gdy Chrystus powróci, będzie królem rządzącym nad całą ziemią za pomocą sprawiedliwości i prawa. Sprawiedliwość łączy się z Bożym Królestwem, gdyż ma związek z Bożymi rządami, zarządzaniem i sprawowaniem władzy. Psalm 89:15a. Podstawą Twego tronu sprawiedliwość. Księga Izajasza 32:1. Król będzie panował w sprawiedliwości. Prawo to sprawiedliwość połączona z sądem. Prawo nie może istnieć bez sądu. W Księdze Kohaleta 8:11 jest werset, który mówi: ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skore do czynów złych. Czy zachowujemy pozory prawa? Wyobraźcie sobie, co by się wydarzyło, gdybyśmy mieli boskie prawo, wyraz sprawiedliwości. I ktoś popełnił morderstwo w piątek w nocy. Zostałby przesłuchany, skazany w sobotę rano i publicznie stracony w sobotę po południu. Strach padłby na wszystkich. Ale możliwe to jest tylko wtedy, gdy sprawiedliwość jest niezaprzeczalna. Wówczas będzie również prawo, ponieważ sprawiedliwość dokonuje sądu. Bez sądu nie ma miejsca na prawo. Wiek Królestwa będzie dyspensacją sprawiedliwości, wiekiem łaski, sprawiedliwości. I sprawiedliwość wypełni ziemię. Prawo pochodzi od sądu, zgodnego ze sprawiedliwością, którą głosi. Odpowiada to temu, że podstawą Bożego tronu w Nowej Jeruzalem jest czyste złoto, oznaczające Bożą naturę w przymiotach sprawiedliwości i prawa. Punkt B to słowa dla wszystkich protestujących przeciwko wojnie, ci, którzy chcą pokoju, ludzie powierzchowni, którzy wychodzą z protestami. Pokój to oznaka, że obecne są sprawiedliwość i prawo. W wyniku sprawowania władzy przez Chrystusa za pomocą sprawiedliwości i prawa, ziemia napełni się pokojem. Pokój zapanuje dopiero wtedy, gdy powróci Chrystus. Proszę, miejcie to na uwadze. Młodzi, którzy dopiero od niedawna osiągnęli wiek, w którym mogą głosować, nie dajcie się nabrać. Nie bądźcie naiwni. Nie pokładajcie nadziei w jakimś czarującym lub charyzmatycznym człowieku. Za waszego życia nie będzie pokoju. Nie będzie pokoju na ziemi, dopóki nie powróci Chrystus. Pod Jego władaniem pokój rozpocznie swoje panowanie, ponieważ zapanuje sprawiedliwość. Teraz dochodzimy do punktu piątego. I gdy będziemy zagłębiać się w ten punkt, dotkniemy szczególnego brzemienia. Psalm 72 ukazuje, że w ramach swego panowania Chrystus odzyska ziemię dzięki nawadnianiu. Mamy tu wersety 6 i 8. Stąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak deszcz rzęsisty, co zrasza ziemię. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Cała ta część konspektu rozwija myśl w oparciu o te dwa wersety. Jeden mówi o Panu, że wstąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak deszcz rzęsisty, co zrasza ziemię. Za Bożych rządów wciąż obecna będzie łaska. Pan wie, że ta ziemia to pustynia. Dziś ludzie robią wszelkiego rodzaju grzeszne rzeczy, światowe grzeszne, głównie dlatego, że są spragnieni. Oczywiście to, co złe, wymaga sądu, ale sami ludzie potrzebują wody. Pan wiedział, że Samarytanka miała 5 mężów i żyła z mężczyzną, nic nowego pod słońcem, który nie był jej mężem. Czy poraził ją swoją sprawiedliwością i powiedział: wiem, kim jesteś, już wyszłeś za mąż 5 razy, tak? Co z ciebie za ziółko? Żyjesz z człowiekiem, który nie jest twoim mężem. Zdążysz do jeziora ognistego. Podlegasz gniewowi, sądowi Bożemu. Lepiej padnij na twarz i wołaj o miłosierdzie. Ludzie religijni lubią głosić taką Ewangelię. Ale Pan Jezus nie poświęcił sprawiedliwości, ale skupił się na jej pragnieniu. Czy przynajmniej raz nie było tak, że zawiedliście Pana tak poważnie i baliście się, co On uczyni? Obawialiście się przyjść do Niego, nie wiedząc, co Was czeka, ale w końcu przychodzicie, a On Was nawadnia. Przychodzi jak łagodny deszcz i skrapia was. Jak cudownie. Będzie on też płynącą rzeką. Z geograficznego punktu widzenia tą rzeką jest Eufrat. Musi wypełnić się przymierze zawarte z Abrahamem. Ale z duchowego punktu widzenia rzeka ta to przepływ Boga. I oto, jak On odzyska ziemię. Oto, jak Chrystus odzyska ziemię dla Boga dzięki przepływaniu. Nazywamy to przyjawem Królestwa. Oznacza to, że chwalebne ukazanie się Pana i Jego panowania w splendorze na ziemi. Gdy przyszedł Pan Jezus, przyszedł we wcieleniu, nie tylko jako Król, ale również jako samo Królestwo. I On sam był Królestwem w rzeczywistości. Zasiał samego siebie w nas jako nasienie Królestwa. Teraz chce, aby to nasienie rozwijało się w nas i uzyskało rozmiar pewnej sfery, w której może On rządzić. Jeśli pozwolimy Mu na to, będziemy w rzeczywistości Królestwa. Oprócz tego Ewangelia Królestwa prowadzi do powstania Kościoła, które następnie staje się praktyką Królestwa Bożego dzisiaj i którego szczególną odpowiedzialnością jest toczenie duchowej walki o zaprowadzenie Królestwa w przejawie. Zanim nastąpi przejaw, musi być rzeczywistość. Jesteśmy w wieku łaski, wieku tajemnicy, wieku Kościoła, w którym mamy sposobność być Królestwem w rzeczywistości. Żyć w Kościele, który jest miastem Boga. Żyć pod panowaniem Boga. Wówczas, jeśli ta rzeczywistość zbuduje się w nas, zostanie w nas zbudowana, będzie coś, pojawi się coś, co będziemy mogli przejawić z Chrystusem w chwale. Pan powiedział, wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy Chrystus, który z waszym życiem objawi się, wy również objawicie się razem z Nim w chwale. To powiedział apostoł Paweł. Gdy przyjawi się Królestwo, będzie płynąć rzeka i wszyscy współkrólowie będą uczestniczyć w tym przepływie, ponieważ będą Nową Jeruzalem na etapie Królestwa. I w tym mieście rzece wody życia, płynie rzeka wody życia. Żeby być, znaleźć się w tym przejawie, musimy być w rzeczywistości boskiego przepływu w naszym życiu chrześcijańskim i życiu Kościoła. Teraz, gdy przechodzimy przez obecne doświadczenie, nie zatrzymujemy się nawet na błogosławionej wizji naszego zwycięskiego króla, który nadchodzi, tego, że weźmie on w posiadanie wszystkie narody, zawładnie ziemią i będziemy panować razem z nim jako współkrólowie. Na czym powinniśmy skupiać się dzisiaj? Oto ku czemu zmierzamy. Ale tam jeszcze nie jesteśmy. Musimy zrozumieć boską myśl. Musimy najpierw zrozumieć boską myśl zawartą w tych wersetach. A. Stąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak deszcz rzęsisty, co zrasza ziemię. Chrystus zdobywa ziemię nie dzięki walce i sądowi, lecz dzięki nawadnianiu. Mężowie muszą się tego nauczyć. Niektóre żony są nieustępliwe. Nie możesz ich zdobyć walką. I nie możesz ich zdobyć osądzając się. Działa jedynie woda. Pod warunkiem, że jest to żywa woda. Jeśli troszczycie się o licealistów jedynie w sposób oparty na prawie, zgodnie z zasadą zarządzania, straszycie ich, przerażacie, może wam się wydawać, że uzyskujecie coś na zewnątrz, ale tak naprawdę nigdy ich nie zdobędziecie. Wewnątrz mogą wam się przeciwstawiać, ale ktoś inny przychodzi i zdobywa ich, ujmuje ich za serce, dzięki nawadnianiu. Woda ta to woda, która wypływa z tronu Bożego. W tej wodzie znajduje się władza. Gdy Pan powróci, nie tyle dokona sprawiedliwego sądu, co przyjdzie przede wszystkim jako deszcz, który nawodni ziemię. Gdy staniemy przed Panem, przed Trybunałem Sędziowskim, czy chcecie, aby was osądził zgodnie z całkowitą sprawiedliwością, bezwzględną sprawiedliwością? Jakub dobrze powiedział, nad tym, kto nie okaza miłosierdzia, odbędzie się sąd bez miłosierdzia. Błogosławi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nawet wówczas możemy znaleźć, że musi być sprawiedliwość, ale jest również deszcz. Przebaczyliście swoim braciom i siostrom. To daje mi podstawę, abym przebaczył wszelkiego rodzaju rzeczy, których wam brakowało. Ale nie okazałeś miłosierdzia nikomu. Po prostu osądzałeś jednego po drugim aż do końca. Teraz ja zrobię to samo, co ty robiłeś. To bardzo poważne. Chrystus okaże ziemi miłosierdzie i powróci łaskawie niczym deszcz, który nawodni jałową ziemię i zaspokoi ludzi przygnębionych i pustych. Cała ziemia to sucha i jałowa pustynia, z której suszy i suchości bierze się wiele niegodziwości. Ludzie często grzeszą, ponieważ są rozczarowani i niezadowoleni. Mojżesz popełnił wielki błąd. Ludzie szemrali. Jak zwykle, stał się celem ich ataku. Pan rzekł: Mojżeszu, przemów do skały. Została już uderzona. Po prostu przemów. I woda popłynie. Tymczasem Mojżesz stracił panowanie nad swoim duchem, wziął laskę, ponownie uderzył nią skałę, nazwał lud buntownikami. Sprawił wrażenie, że Bóg zagniewał się. Ale z Bożego punktu widzenia lud był spragniony. Bardzo mi przykro, ale istnieją w kościołach pewni apodyktyczni bracia. Mogą tylko łajać, wskazywać palcem. Nawet w poranek Dnia Pańskiego, w atmosferze Pańskiego stołu, mogą tylko łajać. Nie wiedzą, że dotykają Bożego zarządzania. Lud był spragniony. Bóg nie nazwał ich buntownikami, nazwał ich spragnionymi. Ale niektórzy apodyktyczni bracia, bez względu na to, czy przejawia się, czy jest jakiś przejaw pragnienia, czy nie, dla nich jest to wielkiej wagi bunt przeciwko nim jako władzy przedstawicielskiej. Zamierzają go zdusić w zarodku. Królowie, którzy są dojrzali w życiu i będą królami, wiedzą, kiedy u podstaw problemu leży pragnienie. Pan nie usprawiedliwiał grzechów Samarytanki, ale wiedział, że istotą problemu było pragnienie. Ale niektórzy z was, bracia i siostry, macie takie prawne podejście, jesteście zadufani w sobie. Potraficie tylko pokazywać, machać palcem, łajać świętych, ostrzegać ich. Tymczasem Pan chce, żebyście ich podlewali, nawadniali, rozpoznali ich pragnienie. Tak, potrzebują uporać się z pewnymi rzeczami. Tak, nie powinni mówić niektórych rzeczy. Pan popatrzy na całą ziemię w ten sposób, w jednym aspekcie swego panowania. Musi mieć współkrólów, którzy pasują do Niego, którzy są tacy sami jak On, którzy żyją w taki sam sposób. Pan Jezus będzie królem nie tylko przez to, że będzie sprawował moc, którą podporządkuje sobie innych, lecz przede wszystkim dzięki zaopatrywaniu w żywą wodę, która zaspokoi potrzebę spragnionych. I w ten sposób chcą być dla nas królem. Tego dnia Pan Jezus spuści na wszystkie narody deszcz, tak iż będą szczęśliwe, że podlegają Jego władzy. Jego żywa woda zadowoli wszystkich. Cała ziemia będzie szczęśliwym miejscem. Jeszcze raz powiem, Fargo w północnej Dakocie będzie jednym wielkim, szczęśliwym miejscem. Mamy tutaj kochanych świętych z Fargo. Nie wiem, gdzie jesteście, ale cieszę się, że tu jesteście. Niech Pan uzyska swój dom i miasto w Fargo. B. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Królestwo Pana dzięki Jego przepływowi jako rzeki rozprzestrzeni się po krańce ziemi. Chrystus będzie panował od morza do morza i popłynie jak rzeka aż po krańce ziemi. Tam, gdzie dotrze przepływ, nastanie Jego władza. Pan sam, jako płonąca rzeka, będzie sprawował swoją władzę. Zdobędzie władzę i odzyska ziemię dzięki nawadnianiu. Tak się cieszę, że w 1969 roku brat Lee przemawiał na ten temat. A duch we wnętrzu doprowadzi mnie do tego z powrotem. Nie stale, ale raz na jakiś czas. Uczę się, w jaki sposób On panuje. Poznaję różnicę pomiędzy tym, jak On panuje i tym, jak odbywa się to na podstawie podłego ciała mocnego człowieka. Pan sam, jako płonąca rzeka, będzie sprawował swoją władzę. Zdobędzie władzę i odzyska ziemię dzięki nawadnianiu. Pan Jezus odzyska ziemię za pomocą rzeki, która wypłynie z Jeruzalem. Tego dnia Jeruzalem będzie stanowiła centrum ziemi, zaś centrum Jeruzalem będzie Dom Boży, z którego wypłynie rzeka. W księdze Ezechiela czytamy: wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Dokąd dopłynie, pochłania śmierć, przynosi życie oraz urodzajność. Rzeka ta obejmie swym zasięgiem całą ziemię w czterech kierunkach, tak jak w Księdze Rodzaju 2:10-14. Dzięki niech będą Panu, że do 20:22 doszliśmy do ostatniego fragmentu, w którym znajdują się główne brzemiona. Myśl o boskim strumieniu ma w Piśmie Świętym kluczowe znaczenie. Myślałem o tym, żebyśmy zaśpiewali hymn, ale ze względu na czas nie zrobimy tego. Ale chciałbym przeczytać Wam pierwszą zwrotkę, później refren, następnie drugą zwrotkę wspaniałego hymnu napisanego przez jednego z naszych braci, hymn 984. Nauczamy siebie jedni drugich za pomocą psalmów i hymnów, prawda? Tak jak możemy uczyć się za pomocą tego hymnu. Rzeka żywej wody, rzeka, która wypływa z tronu, daje społeczność i dzięki niej poznajemy Bożą władzę. Rzeka żywej wody, która swobodnie zapewnia nam społeczność, przynosi ze sobą władzę do każdego miejsca, do którego dopływa. Woda życia to duch. Bóg jako życie w niej płynie, niesie ze sobą Jego zwierzchnictwo do każdego miejsca, do którego dociera. To, co przeczytałem tutaj, podkreśla dwie rzeczy. Dzięki rzece poznajemy Bożą władzę. Po drugie, rzeka przynosi społeczność. Pamiętajcie, proszę, o tych dwóch rzeczach, gdy będę dalej czytał i przedstawiał Wam dalsze sprawy. Jest pewien strumień. Istnieje boski strumień, który płynie od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia. W rzeczywistości rozpoczyna się od tronu. Na przestrzeni historii dopłynął też do Pana Jezusa, uwolnił się w Jego śmierci i dopłynął do apostołów. To, co jest istotne, to to, żebyśmy znali tę rzekę i spędzili w niej całe swoje życie. Całe nasze dzieło, cała nasza służba, modlitwa, życie Kościoła, aby wszystko znajdowało się w tej rzece. W społeczności, jaką wam przedstawiam, muszę powiedzieć coś uderzającego o tym, co może być bardzo dobre, ale nie znajduje się w strumieniu. O braciach, którzy byli w tym strumieniu, ale opuścili go. Byłem na pewnym spotkaniu. Było to być może w 1969 roku w kościele w Los Angeles. Tej nocy mieliśmy społeczność o boskim strumieniu i o rzekach wypływających z domu w księdze Ezechiela 47. I na tym spotkaniu jeden ze współpracowników, byli również starsi, był również jeden ze starszych, napisał pieśń. Mamy ją w dodatku. 1115. Przyszliśmy do domu Bożego. Bardzo dobra pieśń. Aż zanurzymy się w Tobie, Panie. Aż na ziemskich pustyniach pojawią się kościoły. Był na tym spotkaniu, w przepływie, i w tym przepływie napisał hymn w 1969 roku. A w 1989 odszedł. I prawdopodobnie nigdy nie wrócił. Przepływ wypływa z tronu. Nie z tronu jakiegoś brata, który jest władzą przedstawicielską. Wypływa z tronu Boga i Baranka. Jeśli mamy pozostać w tym przepływie, musimy nauczyć się, w jaki sposób żyć, poddanie temu tronowi. Ten strumień, rzeka, to społeczność ciała Chrystusa. Ten strumień, rzeka, płynie jako życie w ciele Chrystusa. Musimy to zobaczyć i wejść w to. Zamiast próbować naśladować jakiś porządek rzeczy, który mamy w umyśle, po prostu podążajmy za strumieniem. Świadectwo brata Lee, zapisane w tej księdze, zachęcam, abyście przeczytali ją. Boski strumień. Myślę, że mamy około 1000 kopii. Jeśli jesteście nową osobą, nowymi osobami, i dla was jest to nowe pojęcie, proszę zagłębijcie się w to. Zajrzałem do tej książki dzisiaj. Przeżyłem odświeżenie. Chciałem wam powiedzieć, że świadectwo brata Lee zapisane tutaj jest takie. W 1933 roku został zaproszony do Szanghaju, żeby spędzić trochę czasu z bratem Lee i z innymi współpracownikami. W pewnym momencie przyszedł do niego brat Lee i powiedział: my, współpracownicy, czujemy, że Pan chce, abyś przeprowadził się ze swoją rodziną do Szanghaju i przyłączył się do nas w dziele. Czy mógłbyś pomodlić się o to? Tak więc nasz brat pomodlił się w tej sprawie. Gdy się modlił, Pan ukazał mu jeden, jedyny przepływ Boga, zwłaszcza w dziejach apostolskich, że jest tylko jeden przepływ. Proszę, miejcie na uwadze to, że brat Lee był bardzo zdolnym człowiekiem. Sądzę, że po ludzku był zdolny rządzić takim narodem jak Chiny, być premierem, już był zaangażowany w dzieło w Czefu. Ale uświadomił sobie, że jeśli Pan ma coś uczynić w północnych Chinach, musi dokonać się to dzięki przepływowi w Szanghaju. Porzucił więc wszystko i włączył się w ten przepływ. Bez żadnych zastrzeżeń i nigdy nie oddalił się od Niego. To fakt, moi bracia i siostry. Gdy przybył do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął swoją posługę, do Ameryki dotarł przepływ. W tym czasie było seminarium Fuller, dobra szkoła, seminarium w Dallas, Instytut Biblijny Moody'ego, takie uczelnie akademickie jak Yale i Princeton czy Harvard. Jest tutaj tak wiele kochanych, szczerych, autentycznych wierzących, ale jednego brakowało, boskiego strumienia. I dotarł on tutaj. I traktuję to jako szczególne miłosierdzie od Pana, że porzuciłem to, co było z Pana. Nie samego Pana, że porzuciłem powołanie od Pana i po prostu wszedłem w ten przepływ. Pan wie, jak wiele razy, po tysiąckroć modliłem się do Niego: Panie, zachowaj mnie w tym przepływie przez wszystkie dni mego życia, aż po wieczność. O Panie, uwolnij przepływ, powiększ przepływ, pogłęb przepływ. Był pewien kochany brat, który przyszedł, myślę, że w 1968 roku. Bardzo ujmujący mówca. Starannie wykształcony w zagadnieniach biblijnych i teologii. Przyszedł on i przeprowadził swoich zwolenników. Stali się kościołem, potem przenieśli się i stali się innym kościołem. W ostatecznym rozrachunku odszedł, ponieważ nigdy nie pozwolił odejść temu, co miał. Nigdy w pełni nie włączył się w ten przepływ. Nigdy nie uznał pierwszeństwa i wyższości tego przepływu. Nigdy nie powiedział Panu: pozwalam, aby wszystko odeszło. Jeśli chcesz, abym miał jakiś wkład w przyszłości, niech to dokona się w tym przepływie. Pozwólcie, że przeczytam teraz kilka punktów, potem podzielę się jeszcze kilkoma sprawami i pozostanę w granicach swego czasu, kim pozostał, ponieważ jest rzeka, tron, który zsyła na nas słodkie ograniczenia. Biblia ukazuje płynącego trójjedynego Boga, Ojca zdrój życia, Syna źródło życia i Ducha rzekę życia. Źródłem tego przepływu jest tron Boga i Baranka. W Piśmie Świętym jest tylko jeden przepływ, tylko jeden boski strumień. Boski strumień, który płynie na przestrzeni pokoleń, jest tylko i wyłącznie jeden. Skoro istnieje tylko jeden boski strumień i skoro jest wyłącznie jeden przepływ, musimy zachowywać siebie samych w tym jednym przepływie. Pomodliłem się: Panie, zachowaj mnie w przepływie. Ufam, że Pan zrobi to, co do Niego należy. jeżeli poprzez swoją posługę powie: Ron, musisz zachowywać samego siebie w tym przepływie. Moi bracia i siostry, ten boski strumień, ten płynący trójedyny Bóg, to zagadnienie z gatunku wszystko albo nic. W tym przepływie znajduje się wszystko. W tym boskim strumieniu jest wszystko. Bóg, rzeczywistość ciała, społeczność ciała, dzieło Pana, świadectwo Pana, poruszanie Pana. W tym strumieniu jest, znajduje się wszystko. Gdy znajdujemy się w nim, wszystko należy do nas. Poza nim nie ma nic. Drogi brat, on jest drogi, zawsze będzie drogi. Zawsze będzie umiłowanym bratem. Opuścił przepływ. Ustanowił fałszywy przepływ. Wydawał magazyn przez pewien czas pod nazwą Rzeki. Nie sądzę, że jest tam wiele przepływu. Zdałem sobie trochę trudu, żeby odnaleźć ten magazyn, ale już się nie ukazuje. Wydał hymnarz pod nazwą Drzewo Życia, w którym nie zawarł ani jednego hymnu brata Lee. Możecie to sobie wyobrazić? Gdy przychodzi Bóg, przychodzi On jako rzeka. Bóg przychodzi jako przepływ. Gdy przepływ zanika, czyli gdy to wtedy, gdy, czyli gdy społeczność zanika, Bóg znika. Oczywiście Bóg jest wszechobecny. Nie mówię z doktrynalnego punktu widzenia. Jeśli chcecie spierać się z doktryną, daleko nie zajdziecie. Nasz Bóg jest Bogiem płynącym. Dokładnie w tej chwili chwalę Go. On płynie. Ale wiem z przeszłych porażek, że gdy zatrzymuje się przepływ, Bóg znika. Austin Sparks, po drugim wizycie w Taipei, gdy zaatakował podłoże kościoła i wzniecił bardzo poważny bunt, on naprawdę znał życie zmartwychwstania. To bardzo kochany brat. Słowa jego własnego świadectwa brzmiały, że gdy samolot znosił się z pasa startowego, przepływ w nim zatrzymał się. Brat Lee odwiedził go w jego miejscu odosobnienia w Szkocji jakiś czas później. Brat ten powiedział: nawet tego poranka wołałem do Pana o przywrócenie tego przepływu. Ale powodem, dla którego przepływ zatrzymał się, była jego postawa wobec tego, który siedział obok niego. Zaatakowałeś obecną posługę Pana. Później nie miał on nic. Stał się bankrutem po tak bogatej, obfitej posłudze. Czy tak chcecie, żeby taki był wasz koniec? Młodzi bracia, co sam możecie zrobić z odzyskiwaniem? Proszę, nie powielajcie historii. Nie powtarzajcie jej. Proszę, stwórzcie historię, budując ciało, przygotowując oblubienicę na przyjście Pana. Myśl o rzece, która płynie w naszym wnętrzu, to końcowe pojęcie, wyobrażenie Biblii. Księga Objawienia 22:1. Jest rzeka, która płynie i płynie ona w mieście. To my. Boża ostateczna myśl to myśl związana z rzeką wody życia, która płynie w naszym wnętrzu. Teraz muszę pokazać wam różnicę, żebyście nauczyli się czegoś. Różnicę między Pańskim poruszaniem dzięki przepływowi a ruchem. Sprawdziłem, co znaczy słowo ruch. to zorganizowana działalność pewnego grona ludzi, połączona, którym przyświeca wspólny cel. To fakt. To może być również fakt obecnie, że w Pańskim uzyskiwaniu, tu i tam, panuje ruch. W 1978 roku ktoś ogłosił się powszechnym koordynatorem jednego nowego człowieka. Rozpoczął ruch płonącego krzewu wraz ze swoimi zwolennikami. Nosili jaskrawo-czerwone koszulki z wielkimi białymi literami mówiącymi płonący krzew. I pewnego dnia przywódca powiedział, to coś zgasło. Na tym polega ruch. Teraz przechodzimy do bardzo delikatnej materii. I dzielę się tym w oparciu o zasadę. Nie wszystko, co robimy pomiędzy kościołami w Pańskim uzyskiwaniu, jest czymś w przepływie. To możliwe, że możemy coś robić, działać, a nie być w boskim strumieniu. Widzieliśmy to wielokrotnie. Wróg naciska, aby coś stało się ruchem. Nie będę zagłębiał się w szczegóły. Nie będę zbyt osobiście do tego podchodzić. Ale był pewien okres czasu. Nie powiem, kiedy to było, który trwał miesiącami. Panie, z jakiego powodu doświadczamy tego intensywnego cierpienia? Odnosiło się do pewnej konkretnej sytuacji. W tej kwestii nie mam własnej korzyści, nie doszło własnej korzyści. Nie wiem, dlaczego mnie to dotyka, ale przez pewien czas nauczyłem się czegoś. Możemy coś robić bez głowy i bez ciała, które stanowią rzeczywistość. Pośród kościołów macie ludzkiego przywódcę lub kogoś, kogo uważacie za ludzkiego przywódcę. I on mówi, że powinniśmy coś zrobić, a my mówimy tak, zrobimy to. Nie modlimy się, nie mamy społeczności, nie konsultujemy się z głową, nie zwracamy się do ciała i nie mamy przepływu. Oznaki ruchu mamy w Dziejach Apostolskich 5. Pojawia się przywódca. Jestem tym właściwym człowiekiem. Zdobywa zwolenników, zostaje zabity i wszyscy idą w rozsypkę. Powstaje inny. To ja jestem tym właściwym człowiekiem. I zdobywa zwolenników. On również zostaje zabity. I ludzie religijni chcą położyć kres również apostołom, ale Gamaliel mówi, uważajcie. Jeśli pochodzi ta sprawa od człowieka, nie ma problemu. Ale to może pochodzić od Boga. Jeśli tak jest, może okazać się, że walczycie z Bogiem. W moim sercu, gdy stoję tutaj, wypowiadam niemal błagalną modlitwę. Panie, proszę oszczędź swojemu odzyskiwaniu kolejnego ruchu. Już mieliśmy tego dosyć, bracia i siostry. Potrzebujemy witalnej działalności, energicznego, tętniącego życiem dzieła. Dzieło takie prowadził brat Lee. Uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconym jego wspomnieniu, które dało świadectwo owocowi jego trudu, ale nigdy, nawet raz, nie prowadził nas na zasadzie ruchu. Mam nadzieję, że to, co teraz powiem, pewni drodzy bracia będą miłosierni dla mnie, wobec mnie, ponieważ jestem pośród was. Ale główna odpowiedzialność związana z tym, co odnosi się do boskiego strumienia, szczególnie w pańskim poruszaniu, spoczywa na współpracownikach. Zawsze jest tak, że to pracownicy powodują problemy. Możemy was albo prowadzić w przepływie i do przepływu, lub możemy was wyprowadzać z przepływu. To napawająca grozą odpowiedzialność. Teraz ostatnia sprawa dotycząca zachowywania siebie samych w przepływie. Powtórzę dwa punkty, o których wcześniej wspomniałem. Następnie jeszcze dodam jeden i potem zakończę. Nie pokładam ufności w tym, co mówię dziś wieczorem. Nie próbuję nikogo przekonać swoimi słowami, ale naprawdę ufam płynącemu, trójjedynemu Bogu, że będziecie odczuwać to, co jest w moim duchu. Jest rzeka, strumień. Jest jeden i tylko jeden. To strumień boskiego życia. To strumień społeczności. To strumień pańskiego dzieła, pańskiego poruszania. To strumień społeczności. Musimy po prostu tu być i pozostać tu na zawsze. Musimy poważać tron i nauczyć się żyć pod pańskim bezpośrednim panowaniem w Królestwie Syna Jego miłości. Następnie naprawdę musimy nauczyć się mieć społeczność. Wiedzą o tym niektóre kochane siostry. Teraz każdy się dowie. To troska w miłości. Polega ona na tym, czy siostry mogą mieć społeczność ze sobą w grupach? Czy naprawdę mogą mieć przezroczystą społeczność na złotej ulicy? Czy też każda jest taka drażliwa? Mam wielkim poszanowaniu służące siostry. Mam wielkim poszanowaniu starsze siostry, które służą w Panu. Ale nie macie aż tak wiele społeczności. I nie możecie mieć aż tak dużo społeczności. Wasze ja kryje się tuż pod powierzchnią. Dlatego ten aspekt przepływu jest w znacznym stopniu jest dla was nieznany. Społeczność oznacza, że odkładamy na bok prywatne interesy, własne korzyści. Odkładamy na bok siebie samych. Przedstawiamy nasze spojrzenie, nasze odczucie. Później odkładamy je i łączymy się z trójjedynym Bogiem oraz z apostołami w realizacji Bożego zamysłu. Czy nauczy się tego więcej sióstr? 6, 8 lub 10 sióstr? Co się wydarzy? Czy możecie chodzić złotą ulicą? Być w przepływie tej krystalicznie czystej rzeki, wypływającej z tronu? Czy też ktoś dzieli się innym poglądem od waszego i czujecie się dotknięte, robicie duże oczy? Wszyscy zdają sobie sprawę, że lepiej nie kontynuować dalej. Rzeczywistością ciała jest społeczność. Jeśli chcemy mieć rzeczywistość ciała w kościołach miejscowych, jest ona w społeczności. Teraz ostatni punkt. Później przeczytam resztę konspektu i skończymy w ciągu 2-3 minut. W dalszym ciągu mówimy o zachowywaniu siebie samych w przepływie. Chciałbym zapytać was wszystkich, a także siebie samego, jak głęboka jest ta rzeka w was, w waszym doświadczeniu? Jeśli urodziliście się w Stanach Zjednoczonych i wyrośliście tutaj, urodziliście się i wyrośliście w krainie powierzchowności, w krainie otrzymywania wszystkiego natychmiast. Chcemy odzyskiwania mikrofalowego. Możecie mieć przepływ, jak na pierwszym etapie w Księdze Ezechiela 47. Woda sięga do kostek. Możecie w niej się pluskać. Możecie w niej poskakiwać. Powiecie, jestem w przepływie. Tak, ale możecie robić to, co chcecie w tym przepływie. Jest powierzchowny. I w tym przepływie wy również jesteście powierzchowni. Następnie, jak wiecie, gdy woda dalej jest mierzona, sięga do kolan, następnie do pasa, i to sprowadza na nas więcej ograniczeń. Ale celem jest to, aby w tej wodzie pływać. Musicie więc zrezygnować ze swojego sposobu, ze swojej przyszłości, swoich zamiarów. Nie możecie żyć tam, gdzie chcecie. Nie możecie poślubić, kogo chcecie. Mimo tego, że Pan chce, abyście poślubili tę osobę i naprawdę pokochacie tę osobę, a ona pokocha was. Nie martwcie się o to. Ale jak dobrze zanurzyć się w tej rzece, być z braćmi, których modlitwa, społeczność znajduje się w całości w rzece. Po prostu pozwalamy, aby ta rzeka przepływała bez przeszkód po całej ziemi. Poważamy tron i żyjemy w społeczności bez cienia jakiegokolwiek ruchu. To pomaga nam pozostawać w przepływie. Teraz podpunkt D. Tam, gdzie płynie boski strumień, mamy życie Boga, społeczność ciała, świadectwo Jezusa i dzieło Boga. Oto, co znajduje się w tym przepływie. Życie Boga. To trójjedyny Bóg we własnej osobie. Społeczność ciała. Czy to działa gdzieś tam? Czy jest to dzieło ciała? Czy też jakieś regionalne dzieło? Na danej półkuli? Czy pochodzi to z ciała? Możecie powiedzieć, oczywiście, że pochodzi z ciała, ponieważ mamy braci, którzy zbierają się razem i ukształtowali to. Może tak, a może jest to Campus Crusade. Może to misja wewnętrzna Chin. A może chrześcijaństwo. Powiecie, nie może to być chrześcijaństwo, jesteśmy w pańskim uzyskiwaniu. Chyba nie wiesz, czym jest chrześcijaństwo. Prawda? Jak łatwo w nie popaść. Jak ciało czuje na temat jakiejś działalności? Ci, którzy żyją w ciele, czy uznają to, że pochodzi to z ciała? Czy jest to jakaś osobista praca, szczególne dzieło? Czy znajduje się w przepływie? Niektórzy bardzo duchowi święci, głęboko w ich modlitwach, walczą od czasu do czasu w związku z tymi rzeczami. W tym przepływie społeczność ciała, świadectwo Jezusa, dzieło Boga. Oto dzieło, które Bóg wykonuje. Wiecie, jesteśmy współpracownikami, ale czyimi? Brat Lee jest z Panem, u Pana. Nie jesteśmy Jego współpracownikami dokładnie w tym samym znaczeniu, gdy był tutaj z nami. Paweł powiedział, że jesteśmy Bożymi współpracownikami. Bóg jednak działa dzięki przepływowi. Jeśli naprawdę wykonujemy dzieło Boże, po prostu zanurzymy się w ten przepływ. Nasza społeczność będzie miała charakter powszechny, nasze poddanie się tronowi będzie całkowite, a nasz zasób będzie niezmierzony. W swoim królestwie panujący Chrystus za pomocą tej rzeki, jedynego boskiego strumienia, odzyska ziemię. Oto w jaki sposób odzyska on ziemię w swoim królestwie. Ale jak porusza się dzisiaj? Jeśli chodzi o zasadę, porusza się tak samo. Z tronu Boga i Baranka wypływa rzeka. Płynie w naszym wnętrzu i płynie poprzez nas. Moi bracia i siostry, poprośmy Pana o miłosierdzie i łaskę, aby zachował nas w tym przepływie, wręcz zanurzył nas w tym przepływie, aż powróci nasz Król i przyjdziemy wraz z Nim, będziemy z Nim panować, gdy odzyska On ziemię dzięki nawodnieniu i przepływowi. Nasz umiłowany Panie Jezu, nasz chwalebny Królu, ten świat jeszcze Cię nie rozpoznał, ale my Cię poznaliśmy. O Synu Boży, ponownie Cię całujemy. Jesteś Bożym pomazańcem. Jesteś Królem wprowadzonym na górze Syjon. A z Twego tronu wypływa rzeka. Panie, wznosimy do Ciebie swoje ręce i serca w modlitwie o Twoją wieczną ekonomię. Zachowuj nas w tym przepływie przez wszystkie dni naszego życia. Nie pozwól, aby ktoś lub coś nas kiedyś od Niego odciągnął. Panie, modlimy się, abyś pogłębił ten przepływ. Pójdź głębiej w każdym z nas, aż stanie się on rzekami, w których będziemy pływać. Panie, modlimy się również w jednomyślności o Twoje obecne poruszanie na ziemi. Panie, uwolnij przepływ rzeki jak nigdy dotąd. Łączymy się z Tobą w Twoim wstawiennictwie. Niebiosa uwolniły przepływ rzeki, a teraz my uwalniamy ten przepływ. Niech rozprzestrzeni się na całą ziemię. Otwórz więcej krajów, setki miast, dziesiątki tysięcy serc. Panie, uwolnij przepływ. Powiększ przepływ. Wzmocnij przepływ. Rozkrzew swoje Ewangelie dzięki przepływowi. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to szkolenie. Dziękujemy Ci za Księgę Psalmów. Teraz podnosimy to szkolenie do Ciebie jak ofiarę podnoszenia w zmartwychwstaniu. Chwalimy Cię, Panie. Wywyższamy Cię, Panie. Czcimy Cię, Panie. Alleluja. Amen. Chwała Panu. Alleluja. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze raz hasło czwarte z tego szkolenia.